Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, otwieramy porządek 43. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. W pierwszej kolejności chciałbym poprosić Pana Burmistrza, aby tu zaprosić Pana Przewodniczącego Henryka Kowalskiego, znamienitego obywatela miasta, długoletniego Przewodniczącego Solidarności w Dolnej Odrze, Przewodniczącego Związku Energetyków Solidarności Krajowego. Chcieliśmy Panu Przewodniczącemu podziękować za zasługi na rzecz gminy Gryfino i lokalnej społeczności. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Po tym uroczystym i doniosłym momencie przystępujemy do pracy na dzisiejszej krótkiej, nadzwyczajnej sesji. Wysoka Rado, wpłynął do Rady Miejskiej wniosek, wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Odpis tego wezwania wszyscy Państwo otrzymaliście. Ja pozwolę sobie je odczytać. Rada Miejska w Gryfinie, Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, działając jako pełnomocnik pani Mai Czeremuzińskiej-Sobczyk oraz pana Patryka Sobczyk, pełnomocnictwo w załączeniu, wzywam do usunięcia naruszenia prawa polegającego na ustaleniu w paragrafie 129 uchwały nr 15/145/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach Żurawie, Żurawki, Pniewo, Bartkowo gminy Gryfino z pominięciem uzyskania zgody właściciela na lokalizację infrastruktury technicznej elektroenergetyka i w konsekwencji naruszenie przepisów prawa, to jest artykułu 140 Kodeksu Cywilnego, polegającą na ograniczeniu skarżącym prawa do korzystania z nieruchomości zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa oraz w konsekwencji naruszenie przepisu artykułu 6 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dziennik ustaw z 2012 roku, pozycja 647 ze zmianami polegającego na ograniczeniu prawa do zagospodarowania terenu będącego własnością Mai Czeremuzińskiej-Sobczyk oraz Patryka Sobczyka. Wobec powyższego wnoszę o zmianę wyżej wymienionej uchwały w części dotyczącej lokalizacji infrastruktury technicznej na terenie oznaczonym symbolem ZR5901 przez E. Wojciech Kamiński, adwokat. Państwo radni otrzymaliście projekt uchwały wraz z opinią pana mecenasa Jerzego Adamca. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Krzysztof Chładki, proszę bardzo.
Szanowna Rado, ponownie pochylamy się nad ustawą, czy uchwałą, przepraszam, podobną do sławetnych wiatraków. Niby wszystko w porządku, a jednak okazuje się, że najbardziej zainteresowani, czyli właściciele gruntu, dowiadują się o wszystkim jako ostatni. Niby w porządku, ponieważ jak wygląda z treści uzasadnienia, zostało to wszystko zgłoszone czy ogłoszone jako komunikat w prasie lokalnej i znowu sławetna Gazeta Wyborcza. Zadałem pytanie, kto z radnych, kto z urzędników czyta jako gazetę lokalną, gazetę wyborczą? Kto ma możliwość prześledzenia, czy akurat któreś wydanie gazety dotyczy jego własności, jego działki. To idealna sytuacja jak przy sławetnych wiatrakach. Odbyły się także przecież zgodnie obwieszczenia na stronie internetowej oraz spotkania. A kto przybył z mieszkańców? Nikt. Ale odhaczone jest, że konsultacje się odbyły. Tak samo jedyny właściciel tych działek, 2/6, 2/7, czy nie można było bezpośrednio listem poleconym jeszcze za zwrotnym poświadczeniem odbioru poinformować zainteresowaną stronę, że jakieś działania wokół jego działki się odbywają? Nikt tego nie śledził, nie śledzi i właściwie do sytuacji podobnych cały czas będzie dochodzić, jeżeli nie zmienimy w ogóle prawa obowiązującego, znaczy, żeby zainteresowane strony dostały czarno na białym do rąk zawiadomienia, że wokół ich własności jakieś coś się dzieje. W związku z tym takie podejście do sprawy, które radni mają teraz podjąć decyzję i zagłosować, twierdzę, że nie ma prawa w dalszym ciągu występować. W związku z tym uważam, że tak jak w proteście tym tutaj napisane, że nie byli poinformowani, wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, że wezwanie polegające na ograniczeniu prawa do zagospodarowania terenu będącego własnością, że nie mieli możliwość korzystania przy realizacji po prostu planu. I na pewno będę głosował w tym układzie za uwzględnieniem w tej uchwale. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
A mnie ta sytuacja przypomina sytuację z końcówki kadencji Rady, która zakończyła się w 2006 roku. I chodziło wówczas o linię napowietrzną 110 KV i nieruchomość należącą do pani Edyty Różak-Bienicewicz i jej męża. Dlaczego wydaje mi się ta sytuacja podobna? Ponieważ w uzasadnieniu mają państwo takie stwierdzenie, uzasadnienie sporządziła pani Joanna Ekiert, ale było ono opiniowane także przez pana Jerzego Adamca, radcę prawnego. Otóż na stronie drugiej bodajże uzasadnienia mamy takie stwierdzenie. Że normy dotyczące warunków zabudowy, nie będę tutaj już tego cytować, wynikają bezpośrednio z prawa budowlanego, norm technicznych oraz przepisów wykonawczych regulujących warunki techniczne budynków oraz ich usytuowanie na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczenia poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów. I były te warunki znane skarżącym co najmniej od lutego 2009 roku. To jest od momentu otrzymania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na działkach numer 2/6, 2/7. W punkcie 8.3 decyzji zawarto ustalenia obowiązujące dla terenów znajdujących się w pasie technologicznym w następującym brzmieniu. Nie wolno lokalizować budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi itd. No to albo rybki, albo akwarium. Albo wydajemy decyzję o warunkach zabudowy, tak? I zagospodarowania terenu, na podstawie których, bo wówczas nie było jeszcze planu, ci, którzy byli inwestorami, otrzymują pozwolenie na budowę z administracji architektoniczno-budowlanej, czyli od pana starosty, czyli realizują swoją inwestycję legalnie, po czym odmawia się im prawa bycia stroną i bycia zawiadamianym skutecznie o toczącym się procesie polegającym na uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo się im zakazuje czegoś na danym terenie. Ja tego nie rozumiem. Sytuacja z panią Edytą Różak-Bienicewicz przed laty była podobna, kiedy to państwo otrzymali z tego urzędu decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, otrzymali pozwolenia na budowę, tylko już nie otrzymali informacji o tym, że toczy się proces zmiany w planie, który przeprowadzi nad ich głowami linię napowietrzną 110 KV, tak? W związku z tym myślę, że jeśli w tym przypadku podobnie się stało, to należy wniosek skarżących uwzględnić, a nie odrzucić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Na kanwie tego zdarzenia mam takie przemyślenia, panie burmistrzu, bo dzwonił do mnie wczoraj jeden obywatel Gryfina, który podniósł kwestię, ja nie badałem jeszcze pod względem prawnym, że uchwalając plany w Gryfinie miejscowe zagospodarowania, nigdy jako Rada nie otrzymaliśmy informacji, jakie z tego tytułu będą koszty dla gminy. Jakie będą koszty wykupu nieruchomości pod projektowane budowle, bo dzisiaj sytuacja jest taka, że ci państwo, którzy akurat skarżą przyjętą uchwałę z uwagi na to, że zainwestowali wiele swojej ciężkiej pracy w ten dom, a przede wszystkim w ogród przy domu, w którym ma powstać trafostacja, mogliby zażądać wykupu tej działki od gminy Gryfino w tym momencie na określone przeznaczenie. Na mojej działce, ja z tego prawa nie korzystam, zaprojektowano mi wbrew mojemu stanowisku przepompownię ścieków, domyślę dla przedsiębiorstwa usług komunalnych i trafostację. Też mógłbym wystąpić do gminy i zażyczyć sobie wykupu tych nieruchomości, przez gminę, ale mam nadzieję, że te inwestycje nigdy nie powstaną i nie będę stał przed taką koniecznością, żeby żądać od gminy. Chciałbym pana burmistrza zapytać i służby gminne, czy macie państwo oszacowane koszty, jakie gmina Gryfino będzie musiała ponieść w sytuacji, gdy mieszkańcy tej gminy, właściciele grunt, czy bądź właściciele gruntów, na których zaprojektowaliśmy na przykład drogi, jak na jednej działce przy ulicy Czechosłowackiej, jakie to będą koszty i czy gmina Gryfino udźwignie taki ciężar? Bo planuje się bardzo swobodnie, na prywatnych gruntach planuje się różnego rodzaju urządzenia, ale koszty wykupu tych gruntów będzie musiała ponieść gmina. Panie burmistrzu, kogo by pan wyznaczył do udzielenia odpowiedzi na to pytanie? Oczywiście, pan mecenas Jerzy Adamiec. Proszę bardzo. Panie mecenasie, na siedząco proszę, tak?
Natomiast chciałem się ustosunkować do kilku kwestii, które tu zostały poruszone. Jeśli chodzi o w ogóle możliwość lokowania na gruncie prywatnym urządzeń, infrastruktury, to oczywiście taka możliwość istnieje. Nie jest to możliwość, którą gmina może wykorzystywać dowolnie, ponieważ nad wszystkim, że tak powiem, czuwa zasada proporcjonalności i ochrony również interesu indywidualnego obywatela. A zatem zanim gmina zdecyduje w planie miejscowym o lokalizacji jakiegoś urządzenia infrastruktury w konkretnym miejscu, niepublicznym, to znaczy na terenie nienależącym do gminy, bo na własnym terenie oczywiście gmina może swobodnie takie rzeczy lokalizować, musi rozważyć, czy istnieją wystarczające przesłanki do umieszczenia właśnie w planie tej funkcji akurat w tym miejscu. Orzecznictwo sądowe wyraźnie tutaj podkreśla, że jest możliwe lokowanie na gruntach prywatnych, natomiast gmina musi robić to z należytą starannością. Musi rozważyć takie kryteria. Po pierwsze, gmina musi ocenić, czy w ogóle jest potrzebne ograniczenie prawa własności na gruncie prywatnym. Po drugie, musi ocenić, czy nie ma jakiejś możliwości, żeby zrealizować dany cel publiczny bez naruszania własności prywatnej. Ten punkt oznacza, że jeżeli na przykład w okolicy jest grunt należący do gminy czy do Skarbu Państwa i można z niego równoprawnie skorzystać, to nie ma powodu, żeby lokalizować daną inwestycję na terenie należącym do osoby prywatnej. No i po trzecie, trzeba ocenić, czy rozwiązanie przyjęte w planie ogranicza prawa osoby prywatnej, właściciela prywatnego w możliwie najmniej uciążliwy sposób. W przypadku tej akurat sytuacji, która jest przedmiotem wezwania do usunięcia naruszenia prawa, można powiedzieć, że te kryteria jakby rozważania, czy lokalizacja inwestycji publicznej jest dokonana słusznie, prawidłowo w danym planie miejscowym, te kryteria zostały spełnione w sposób wzorcowy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie ma, tu się opieram oczywiście na wyjaśnieniach pracowników urzędu, po pierwsze nie ma terenu publicznego, oprócz oczywiście pasa drogowego, ścisłego pasa drogi publicznej, który mógłby być w najbliższej okolicy przeznaczony na lokalizację właśnie takiego obiektu trafostacji. To jest właśnie po drugie. Po pierwsze, taka trafostacja po prostu jest tam generalnie potrzebna, a potrzebna jest w celu likwidacji linii średniego napięcia, która to zresztą likwidacja linii ma bardzo pozytywny potencjalnie wpływ na nieruchomość skarżących, dlatego że duża część ich działki jest w tej chwili jakby blokowana inwestycyjnie przez fakt, że przez jakby wzdłuż tej całej działki na jej terenie ta linia średniego napięcia przebiega, napowietrzna. Jej skablowanie tak zwane, czyli umieszczenie pod ziemią wraz z wybudowaniem trafostacji uwolni ten teren, będzie po prostu właściciel mógł bardziej swobodnie korzystać ze swojego terenu w momencie, kiedy właśnie ta napowietrzna linia zostanie przebudowana i wprowadzona pod ziemię. Jeśli chodzi o to, czy to miejsce, w którym zlokalizowano ten teren inwestycji publicznej, czy to zostało wybrane prawidłowo, należy zwrócić uwagę po pierwsze na to, że w tym miejscu stoi aktualnie słup średniego napięcia, czyli teren jest wokół słupa praktycznie od nieokreślonego czasu zajęty na tą funkcję i tą funkcję jakby sieci energetycznych. I ten teren został wydzielony dokładnie w tym miejscu, bo to na mapie było sprawdzone. Jest on położony przy drodze, w samym jakby rogu działki, czyli w sposób jak najmniej kolidujący jakby z możliwością korzystania z całej działki i w taki sposób właśnie, że aby dojechać do tej działki, właściciel czy operator energetyczny nie musi, że tak powiem, defilować przez całą działkę prywatną, a zatem miejsce zostało lokowane w moim przekonaniu optymalnie. Gdyby lokować je na innych działkach, po prostu trzeba by ludziom innym zabrać też kawałek działki, z tym, że na takie działki, na której na przykład nie ma już. Tak, tu jeszcze oprócz tego ta działka leży w strefie linii wysokiego napięcia, czyli i tak w tej chwili tam obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy pod tą linię, bo to praktycznie prawie bezpośrednio ten teren jest tam ulokowany. Można powiedzieć już jakby poza tutaj trochę rozważaniami dotyczącymi planowania przestrzennego, że prawdopodobnie linia średniego napięcia jest w tej chwili, byłaby trudna do usunięcia, że tak powiem, dobrowolnie przez ENE, być może, że tam nastąpiło już zasiedzenie, czy w każdym razie są to zaszłości już bardzo, bardzo dawne. Natomiast jeżeli operator energetyczny chciałby tam postawić trafostację, będzie, że tak powiem, na nowo musiał się porozumieć z właścicielem działki i właściciel działki może na tym tylko skorzystać, bo oczywiście, że może wyrazić zgodę na nową inwestycję na jakichś tam warunkach odpowiednich finansowych, powiedzmy po wywłaszczeniu czy po wykupieniu tej działki, natomiast stojący słup stoi tam sobie, że tak powiem, za darmo i właściciel nie ma z tego żadnych profitów i prawdopodobnie mieć nie będzie. A zatem sądzę, że z punktu widzenia kryteriów jakby możliwości ograniczania prywatnej własności w planie miejscowym przez gminę, to miejsce zostało wybrane bardzo starannie. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o decyzję o warunkach zabudowy, to należy stwierdzić, że działka, o którą tutaj chodzi, w decyzji o warunkach zabudowy jest po prostu terenem dość dużym i na sporej części tej działki oczywiście jest problem z inwestowaniem polegający właśnie na ulokowaniu tu dwóch linii energetycznych, jednej wysokiego napięcia, drugiej średniego napięcia. Natomiast działka jest na tyle duża, że jakby w rogu tej działki znalazło się miejsce na ulokowanie tam inwestycji mieszkaniowej. I to, co pani radna cytowała z uzasadnienia uchwały, to są właśnie informacje, ograniczenia dotyczące tej części działki, która jest objęta istniejącymi tam już liniami średniego, wysokiego napięcia. To jest stan zastany od wielu lat, znany wszystkim, bo każdy widzi, co ma w powietrzu. Natomiast w tej decyzji o warunkach zabudowy znalazła się również część dotycząca możliwości inwestowania na pozostałej części działki i inwestor z tego prawa skorzystał. To znaczy na terenie nieobjętym strefą oddziaływania linii energetycznej po prostu wybudował budynek mieszkalny i, że tak powiem, wszystko stało się zgodnie w tym momencie z decyzją o warunkach zabudowy. Nie ma tutaj żadnej kolizji. Jeśli chodzi o informowanie o planie, to chciałem zwrócić uwagę na to, że po pierwsze informacja o planie ukazała się nie tylko w Gazecie Wyborczej, ale również w Gazecie Gryfińskiej, ale również i na to, że terminy wyłożenia były tutaj o wiele dłuższe niż wyłożenia projektu planu, były o wiele dłuższe niż przewiduje ustawa. Także tutaj można powiedzieć z dużą zakładką czasową urząd tą procedurę prowadził na tyle rozwlekając ją w czasie, że nie tylko minimalne terminy ustawowe zostały dochowane, ale zostały praktycznie prawie chyba dwukrotnie przekroczone. Oczywiście to nie jest żadne przekroczenie prawa, bo jeżeli obywatel ma więcej czasu na zapoznanie się z projektem planu, to nikomu to nie szkodzi. To pokazuje tylko to, że po prostu nie było tutaj żadnego przyspieszania czy jakiejś chęci ukrycia tego, że plan jest sporządzany. Na ile te konsultacje ze społeczeństwem były intensywne, to pracownicy urzędu mogą to szczegółowo przedstawić. Natomiast no, trzeba podkreślić jedną zasadniczą sprawę, że na terenie całego naszego kraju ustawa o planowaniu przestrzennym nie przewiduje indywidualnego powiadamiania właścicieli działek nieruchomości objętych obszarem sporządzania planu miejscowego o tym, że plan jest sporządzany, o tym, że mogą składać uwagi, o tym, że plan jest uchwalany. Po prostu takie przyjęto rozwiązanie ustawowe, że nikt indywidualnie nie jest powiadamiany o procedurze planistycznej. Przewidziano w ustawie zbiorcze takie ogłaszanie przez różne formy. Te formy się rozwinęły, kiedyś to była, kiedyś dawno, dawno tablica ogłoszeń, teraz mamy tego więcej. Natomiast no, nie doszliśmy i myślę, że nie dojdziemy do tego, żeby indywidualnie wszystkich informować właścicieli o tym, że plan miejscowy jest sporządzany, że można składać wnioski czy uwagi do planu, czy też, że będzie uchwalany na sesji. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie, skorzystam. Panie Przewodniczący, wyprzedzę Pana. Wie Pan co, tak się składa, że wielokrotnie radni podnoszą kwestię taką, że w przeciwieństwie do wielu osób, które opracowują plany, to oni bywają w terenie i znają lokalizację, między innymi w Garnie tak było, różnego rodzaju rozwiązań. I Pan oczywiście powiedział, że nie ma na tej działce żadnego problemu, a właśnie jest problem, bo z tego, ja tam przejeżdżam codziennie koło tej działki i z tego, co pamiętam, mniej więcej 4-5 lat temu ta linia średniego napięcia została wymieniona w całości, postawiono nowe słupy, na koszt właścicieli, tak? Właściciele to zaakceptowali, ta cała inwestycja została przeprowadzona, ale nie w tym jest problem, tylko właściciele przez ten czas od posadowienia słupów ponieśli tam olbrzymie inwestycje, oni nie uzyskają żadnej korzyści z usytuowania tam trafostacji, ponieważ inwestycje do samego płotu w postaci naprawdę ekskluzywnego ogrodu z instalacjami deszczowania, z różnego rodzaju innymi urządzeniami powodują, że wejście na ich działkę ciężkiego sprzętu i położenie linii kablowej zdewastuje to, co oni tam zrobili, łącznie z drogą. To wystarczy przejechać i popatrzeć. Ja im się nie dziwię, że oni dzisiaj mówią tak, 5 lat temu na nasz koszt, czy 4 lata temu na nasz koszt wymienili linię napowietrzną, ponieśliśmy koszty wymiany tej linii, a teraz Enea ubiega się o to, aby postawić tam trafostację. Ja rozmawiałem w Enei, pytałem, jak będzie z tym kwestią. No mówią, że były dotąd pieniądze, ale teraz są mniejsze, być może tego w ogóle nie będą robić. Natomiast to jest bardzo szeroka kwestia, bo to oczywiście nie jest pytanie do Pana. Ja tu bym Pana Burmistrza Macieja Szabałkina chciał zapytać o to, jaki jest przez gminę szacowany koszt wykupu właśnie takich działek, jak choćby ta pod trafostację, pod kanalizy, pod drogi, bo wiem, że wielu obywateli Gryfina dostało już tutaj odszkodowania. Czy Pan Burmistrz mógłby te kwestie określić? Jaki jest koszt planowany wykupu prywatnych nieruchomości pod urządzenia, które gmina Gryfino zaplanowała? Może Pan Naczelnik Czosnowski, nie wiem.
Czy
w ogóle jest ta sprawa gminie Gryfino określona, bo choćby przykład wykupu działek na Czechosłowackiej wskazuje na to, że te pieniądze będą szły w dziesiątki, w setki, a może i w miliony.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, tak samo jak się projektowało osiedle Taras Północ i Wełtyń 2, nigdy nie robi się wyceny działek w momencie opracowywania planów miejscowych. Bo wycena jest ważna pół roku i robi się na czas wykupu. Nieraz od sporządzenia planów do pierwszych wykupów to jest 3-4 lata, a nawet i 5 lat czasu przerwy. Natomiast w trakcie projektowania oczywiście, że projektant, który projektuje dane zadanie, oczywiście stara się poprowadzić tak drogi, żeby tych wykupów było jak najmniej. Natomiast droga nie może być w jednym miejscu szersza, w drugim węższa. Jak już się prowadzi drogę, to o jednych parametrach, o jednej szerokości. I są wykupywane tereny i były wykupywane na Jana Pawła II, były wykupywane na Tarasie Północnym, były wykupywane, będą takie wykupy prowadzone w Gniewie, kiedy będą projektowanie dróg. A więc na dzień opracowania planu miejscowego nie robi się wyceny. Nie słyszałem, żeby ktoś robił wycenę, któraś gmina, ile będzie trzeba zapłacić za wykupy działek pod daną inwestycję.
Panie burmistrzu, ja nie pytam o wyceny, bo to jest oczywiste, że wycenę się robi w momencie wykupu, ale pytałem o szacunki, które dokonuje się w ramach przewidywania kosztów, bo jeśli planuje się na drogach prywatnych, choćby na ulicy Czechosłowackiej, drogę na prywatnych gruntach i się ją potem wykupuje, to ja nie chcę co do złotówki wiedzieć za ile, ale chciałbym wiedzieć jako mieszkaniec Gryfina, jakie skutki uchwalania określonych planów finansowe będą miały takie plany. O, pan naczelnik widzę, że zgłasza się do głosu. Proszę bardzo, panie naczelnik.
Oczywiście, że takie analizy są prowadzone i są realizowane. Od 2003 roku ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada obowiązek sporządzania prognoz skutków finansowych dla każdego przyjmowanego, opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i również dla tego miejscowego planu zagospodarowania oczywiście taka prognoza skutków finansowych została opracowana. Dodatkowo jednym z załączników do przedkładanej pod obrady Rady Miejskiej uchwały o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest załącznik, który precyzuje i określa cele publiczne na obszarze danego przyjmowanego planu. Także te dokumenty zawsze od 2003 roku, od obowiązywania ustawy, zmienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są i takie dokumenty są dostępne do każdego planu.
Dziękuję panie burmistrzu, czyli jednak takie prognozy się robi. Ja być może przez swoje niedbalstwo albo niechlujstwo, nie wiem jak inni radni, nigdy takiej prognozy przy uchwalaniu jakiegokolwiek planu nie widziałem. Z tego powodu panie burmistrzu będę prosił o przedstawienie mi jako radnemu prognoz, jakie skutki finansowe przewidziane są w związku z uchwalaniem planów miejscowych w ostatnich 10 latach. Proszę bardzo, pan przewodniczący Marek Suchomski.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym zwrócić uwagę na w moim przekonaniu bardzo istotną kwestię, którą i poruszał pan mecenas i mój przedmówca radny Chładki. My mając do czynienia z tego typu uchwałami, kiedy rozpatrujemy kwestie skarżące, tak, kiedy obywatele podważają jakby decyzję tutaj urzędu odnośnie procedowania przy planach miejscowych. Ja osobiście zawsze mam jeden podstawowy dylemat. Od strony formalnej w sposób się nie zgodzić z tym, o czym powiedział pan mecenas, czyli wszystko zostało dokonane tak jak trzeba. Z mojej strony jako radnemu pozostaje tylko i wyłącznie zaapelować do organu, jakim jest pan burmistrz, o to, że kwestie związane z udogodnieniami, czyli z, nie z minimalnym wypełnieniem tego, co ustawodawca przewidział odnośnie powiadamiania osób zainteresowanych w planie, na pewno nie zabraniają tego, aby powiadomić osoby w danym planie, tak, odnośnie toczących się kwestii dotyczących ich gruntów, no bo ja rozumiem, że faktycznie nie sposób byłoby powiadomić wszystkich, których dotyczy, dotyczy obszar, tak, objęty zmianą planu, czyli wszystkich w danym obszarze, ale też nie zgodzę się z tym, że nie można powiadomić osób, których działek zmiana dotyczy i ewentualnie działek sąsiadujących, jeśli inwestycja czy zmiana będzie miała oddziaływanie na działkę sąsiadującą. I tutaj jakby, tu naprawdę jako coś, ja bym to nazwał księgą dobrych praktyk, tak? Czyli dobrą praktyką urzędu mogłoby być powiadamianie jednak właścicieli działek wprost zainteresowanych, których ta zmiana dotyczy bezpośrednio. Ja nie mówię o powiadamianiu wszystkich osób, tak, którzy są właścicielami działek w obrębie tego obszaru, który otwieramy do zmiany, tylko o właścicielach działek, których te zmiany będą dotyczyły. Ale zdaję sobie sprawę, że o to jako radny mogę tylko zaapelować, bo takiego obowiązku prawnego nie mam. A też chcę powiedzieć, że zawsze przy głosowaniach tego typu jednak drogowskazem dla nas jako radnych powinno być pilnowanie porządku prawnego i pewnego formalizmu. Także ja muszę stwierdzić, że tutaj jednak naruszenia, bynajmniej tak jak to przedstawiał pan mecenas i z wyjaśnień, które zostały zawarte w uzasadnieniu, ja naprawdę nie dostrzegam tutaj niestaranności lub jakichkolwiek uchybień. Ale powiem to jeszcze raz. Bardzo proszę, panie burmistrzu, rozważyć taką sugestię, żeby bezpośrednio zainteresowanych powiadamiać, a myślę, że unikniemy tego typu wniosków i tego typu sesji nadzwyczajnych. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Panie burmistrzu, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, uwaga pana radnego jest, wydaje się, bardzo słuszna i myślę, że będziemy ją stosowali w przyszłości.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Ja tak zrozumiałam tutaj wniosek naszych wnioskodawców i ich pełnomocnika, że na etapie uchwalania planu pominięto element uzyskania zgody właściciela, czym naruszono prawo. Zastanawiam się, jak dalej proces inwestycyjny, który zamierza prowadzić Enea, mógłby być prowadzony, gdyby nadal tej zgody właściciela nie mieli na etapie pozwolenia na budowę. Bo jeżeli już dzisiaj protestują właściciele nieruchomości przeciwko temu, żeby nie traktować ich instrumentalnie i żeby nie przyznawać im statusu strony, to co będzie na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, kiedy trzeba złożyć oświadczenie wiedzy, takie oświadczenie składa inwestor i to oświadczenie wiedzy, to jest oświadczenie związane z prawem do dysponowania nieruchomością. W jaki sposób to prawo inwestor chce uzyskać, jeżeli właściciel terenu protestuje? Czy będziemy zatem tutaj poprzez taki, a nie inny zapis w planie uwikłani w efekcie w to, że będzie prowadzony proces wywłaszczenia tejże nieruchomości po to, żeby tę inwestycję zrealizować? Pytanie, po co? Po co za każdym razem? Ja wiem, że to jest strasznie skomplikowany proces przygotowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale zawsze też powtarzam, że nadmiar informacji jest mniej szkodliwy niż brak informacji. I jeśli ci właściciele, tak jak mówił pan przewodniczący Suchomski i to, co podkreślał również przewodniczący Rady, wydaje mi się bardzo zasadne, że więcej informacji i to jeszcze takich, żeby państwo mogli dysponować potwierdzeniem odbioru tychże informacji przed podjęciem decyzji, jak najmniej dyskusji wtedy byłoby po. A my rzeczywiście nie musielibyśmy się spotykać na sesjach nadzwyczajnych.
Bardzo szanowni państwo, z tego co pamiętam, to przed uchwaleniem tego planu, podjęciem tej uchwały była bardzo szeroka dyskusja. Wiem, że pani radna Tutaj Elżbieta Kasprzyk bardzo mocno zabiegała o to, żeby wszystkie wnioski, te, które są zasadne, zostały uwzględnione przy opracowywaniu tego planu. I nie przypominam sobie, żeby pojawiał się kiedykolwiek wniosek tutaj dotyczący tego. Są takie inwestycje, które się mówi, że to są chyba inwestycje celu publicznego i gdzieś one muszą być zrealizowane. Ja Państwu tylko powiem przy tej okazji, sytuacja, jaka ma miejsce w Daleszewie. Zaczęto wymieniać słupy i inwestycja została wstrzymana przez podobny przypadek. Po prostu właściciele, dwóch właścicieli, gdzie faktycznie, tak jak mówi pan mecenas, w samym narożniku działki chciała Enea odkupić kawałeczek, dosłownie parę metrów kwadratowych. Właściciel tego terenu pozbyłby się 7 słupów dosłownie z działki, ale nie, bo nie na takiej zasadzie. Dopiero mi się udało, będę nieskromny, znaleźć inne rozwiązanie, bo widzę, że się nic nie dzieje, że inwestycja stanęła. Dopiero właściciel kolejnej działki wyraził zgodę, nie stawiając zbyt wielu warunków, bo uznał i wyszedł z założenia, że gdzieś musi ta inwestycja powstać. I to jest podejście takie do sprawy właściwie, mi się wydaje. A tutaj nie, bo nie, no nie można też, nie powiesi się tego w chmurach, tylko ta inwestycja, gdzieś ten transform, to trafostacja musi być. To rozwiązuje problemy wielu mieszkańców. No wiadomo, no może komuś się nie podobać, ale na pewno osoby, które dokonywały czy wykonywały ten plan, brały wszystko pod uwagę, czy to jest jakieś miejsce zlokalizowane, gdzie jest łatwy dostęp do obsługi, do wielu innych rzeczy. I ja uważam, że tutaj, czytając to uzasadnienie i opinię pana mecenasa, ja osobiście nie widzę podstaw, żeby uznać, że tam zostało naruszone prawo. W moim przekonaniu, w moim odczuciu, znając podobne przypadki z autopsji, uważam, że tutaj nie ma właściwie w tym momencie problemu, a problem będzie, jeżeli Enea będzie chciała realizować tą inwestycję, to wtedy musi uzyskać zgodę od właściciela. Jeżeli nie dostanie, to wtedy będzie miała Enea problem, czy wywłaszczy, czy może znajdzie innego sąsiada, który chętnie sprzeda ten kawałek działki, bo wiem, że można zarobić nawet na tym około 10 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Chłatki, proszę bardzo.
Chciałbym jeszcze poruszyć kwestię, dlaczego nie zaproponowano alternatywnego rozwiązania posadowienia projektowanej trafostacji. Przecież gdyby skonsultować się, najpierw skontaktować, żeby skonsultować się z właścicielami, po prostu na pewno wspólnie znaleziono by miejsce oddalone od, można powiedzieć, pięknego budynku, gdzie by ta trafostacja byłaby mniej uciążliwa i dla wizualnej jakiejś takiej stylistyki, jakości, a nie przeszkadzałoby i nie stałaby tak blisko działki, czy po prostu z tego już wybudowanego budynku. Na pewno w tym układzie, gdyby była taka dobra wola urzędników, gdyby była dobra wola urzędników, na pewno właściciele by wyrazili w uzgodnionym miejscu postawić trafostację. Na pewno dalej od domu. Dziękuję.
Panie radny, tam właśnie taka sytuacja jest, bo obok tego gospodarstwa jest ferma kur, gdzie jest ogród zupełnie odmienny od tego ogrodu przy domu i gdzie wartość tego gruntu i odszkodowania ewentualnie będą dużo, dużo mniejsze. Po drugiej stronie drogi, naprzeciwko wyznaczonego punktu, jest pole uprawne i słup wysokiego napięcia, gdzie też można by było to zlokalizować. Ale projektanci, projektując określone rozwiązania, nie powinni opierać się tylko na mapach, tylko w pierwszej kolejności pojechać w teren, co wielokrotnie było wykazywane, między innymi w miejscowości Gardno, że oni w terenie nigdy nie byli, tylko projektowali na podstawie załączonych map. Proszę bardzo, pan przewodniczący Paweł Nikityński.
Plany miejscowe w gminie Gryfino to jest problem poważny, który omawialiśmy już wielokrotnie, ale ja chcę zwrócić uwagę tutaj na kilka aspektów. Ja osobiście nie mam wątpliwości, jak zagłosować nad tym projektem uchwały. Pamiętam doskonale dyskusję nad tym planem. Akurat pani radna Elżbieta Kasprzyk była tą osobą, która głosowała przeciw przyjęciu tego planu. Ja też pozwoliłem sobie zagłosować przeciw i miałem ku temu powody. To jest właśnie tak z planami miejscowymi, że nasi projektanci, którzy przygotowują nam te materiały planistyczne, tak jak to tutaj przed chwilą kilkoro radnych powiedziało, słabo zna teren, który przygotowuje do opracowania planu miejscowego i dowodów na to jest naprawdę bardzo dużo. Ja rozumiem, że planista nie dotrze wszędzie i nie jest w stanie dotrzeć wszędzie, natomiast tak jak to podkreślił pan przewodniczący Suchomski, pan przewodniczący Sawaryn, no w tych najbardziej zapalnych, w tych najbardziej kontrowersyjnych sytuacjach warto jest dogadywać się z właścicielami nieruchomości, szukać alternatywnego rozwiązania po to, żeby nie stawać w obliczu takiego kłopotu, jaki mamy obecnie. Bo do mnie przemawia taki argument, jeśli ktoś zagospodaruje swoją działkę, zainwestuje tam swoje pieniądze i nie będzie mógł swobodnie korzystać ze swojej nieruchomości, także nie będzie mógł cieszyć się zagospodarowaniem, w które zainwestował swoje własne pieniądze, to jego roszczenia będą całkowicie słuszne. Teraz rodzi się pytanie, czy w ogóle zastanawialiśmy się nad tym, żeby usunąć tą ewidentną wadę, nawet jeśli, jak chcą niektórzy, nieprawną, ale faktyczną wadę, która mogłaby być zamieniona na alternatywny przebieg. No, tryb zmiany planów miejscowych jest co do zasady znany. Jak wiemy, w określonych sytuacjach w gminie Gryfino stosowany. Nie będę przez wrodzoną wstrzemięźliwość do unikania złośliwości przypominał tych planów i skutków, które wywołały. Niemniej, jeśli można to zrobić na rzecz podmiotów, powiedzmy sobie, gospodarczych, no to chyba także można zrobić to na rzecz osób fizycznych, zwłaszcza, że to są nasi mieszkańcy. Chciałbym, żeby tak było i żeby właśnie w ten sposób postępowano, bo odnoszę wrażenie, a widząc tą nieruchomość, jestem wręcz przekonany, że można tam znaleźć alternatywne rozwiązanie. Pytanie, czy jest ku temu wola i czy taki sposób postrzegania spraw nie jest w ogóle brany pod uwagę. Jaką będziemy mieli sytuację, jeśli to wyzwanie zostanie odrzucone? Będziemy mieli mieszkańców, którzy zostaną uszczęśliwieni pewnym rozwiązaniem, a wcale nie musieliby być tym uszczęśliwieni i nadal nie muszą być. Zamykanie tego takim prostym skwitowaniem, nic się nie stało, jest w moim przekonaniu niewystarczające. Mamy kilka planów miejscowych w gminie Gryfino, które budzą poważne wątpliwości i protesty mieszkańców. Nie są, to nawet nie jest niezadowolenie, to są protesty, realne protesty, i nic tak naprawdę w tym zakresie gmina Gryfino nie robi, aby mieszkańców usatysfakcjonować ich w ich słusznych roszczeniach. Ja jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeśli w studium są określone zapisy, to mieszkaniec ma prawo spodziewać się, że w planie miejscowym nie będą go spotykały żadne niespodzianki. Jak pokazuje praktyka, niestety tak za każdym razem nie jest. A ten przykład pokazuje to bardzo dobitnie. Myślę, że ta propozycja, aby zastanowić się nad naprawieniem błędu, no powiedzmy sobie błędu planistycznego, nie byłaby rozwiązaniem najlepszym, najskuteczniejszym i tak naprawdę jedynym, który powinien być rozważany.
Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pan Rafał Guga, proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. No ja chciałbym po prostu zrozumieć, o czym my mówimy. Nie było komisji, więc nie było też gdzie się dopytać, a wiadomo, że przecież nie na wszystkim się musimy znać. Jeżeli mogę, panie przewodniczący, bo chciałbym mieć pewną jasność, a zaistniały też nowe okoliczności, nowe fakty tutaj na sesji. Z ust, według słów pana mecenasa, mogłem zrozumieć, że trafostacja ma służyć temu, żeby schować tą linię średniego napięcia w ziemię. Pan przewodniczący podnosił temat, że no, mieszkańcy zainwestowali tam spore pieniądze, zagospodarowali ten ogród i tak dalej. No to ja mam takie pytanie, czy jeżeli tą trafostację gdziekolwiek w innym miejscu w przebiegu linii średniego napięcia postawimy, to przecież i tak trzeba będzie tą ziemię kopać na tej długości, żeby chować tą linię, czyli ten ogród i tak zostanie rozkopany. Gdziekolwiek by ta trafostacja stała.
Kwestia, że tam...
A nie będzie trafostacji.
Te słupy zostały postawione na ich koszt bodajże 4 lata temu. Oni zainwestowali duże pieniądze zamiast Enei, żeby postawić tam słupy, przeprowadzić przebieg nowej linii na nowych słupach. A teraz Enea planuje tam być może w dalekiej przyszłości zrobić linię podziemną. Czyli te słupy wyjąć, wejść na działki, zniszczyć to wszystko.
Czyli ogród skorzysta, jak nie będzie słupów?
Nie korzysta. No jak korzysta? Jak oni mają tam ogrody za wiele, wiele dziesiątek tysięcy złotych zrobione.
Czyli rozumiem, że ten warunkiem koniecznym do wyglądu tego ogrodu są te słupy. Więc o to chodzi, tak, w tym wypadku. Bo jeżeli, nie, no bo próbuję to zrozumieć. Panie przewodniczący, podniósł pan temat ogrodów. Ja próbuję zrozumieć, czy gdziekolwiek przeniesienie tej trafostacji spowoduje to, że na przykład będzie można pominąć ten ogród. Idąc w toku rozumowania chociażby pana przewodniczącego Nikityńskiego, który próbował znaleźć to rozwiązanie. Czy jest możliwość ocalenia tego ogrodu? Bo ja rozumiem, że tak naprawdę tutaj najwięcej o ten ogród chodzi. Bo jeżeli faktycznie miałaby stanąć gdziekolwiek, a i tak chowanie tej linii spowoduje, że przez ten ogród przyjadą maszyny i schowają w ziemi, to zamiana kilku słupów na jedną trafostację, to no nie wiem, czy to jest aż taki złe rozwiązanie. Nie wiem, czy się mylę, proszę mnie tutaj jakby sprostować. To raz. Druga sprawa, szanowni państwo, no nie fajnie jest, jak komuś na działce ktoś próbuje coś zrobić, gdziekolwiek. Natomiast zastanówmy się nad jedną rzeczą, to co powiedział tutaj pan przewodniczący Trzepacz. Przecież tak naprawdę, jeżeli wszystko będzie blokowane w taki sposób, tutaj nigdy nic nie powstanie. Tutaj nigdy nic nie powstanie. Natomiast prosiłbym o wyjaśnienie mi tej sprawy. Ja nie jestem ani energetykiem, ani nie mam własnej działki, tak przy okazji oświadczeń majątkowych się przyznam. Więc, szanowni państwo, proszę mi wyjaśnić, czy gdziekolwiek przeniesienie trafostacji spowoduje, że ten ciężki sprzęt tam nie wjedzie? To jest moje pytanie. Dziękuję.
Pan radny Jacek Kawka, proszę bardzo.
A więc ja mam dwie sprawy. Pierwsza taka, że jeżeli buduje się trafostację, to nie po to, żeby chować słupy. To przy okazji to się robi. Trafostacja służy do zasilania innych punktów i po to się robi. I prawdopodobnie od tej nowej trafostacji wszystkie będą zasilania będą kablowe. Tak. I jeszcze druga sprawa. Chciałbym wrócić do tego tematu powiadamiania każdego z osobna. No wydaje mi się, że intencją ustawodawcy było to, aby wszyscy byli powiadomieni w jednym terminie. Bo gdyby tak wysyłać do różnych osób, jedne osoby byłyby nieobecne, inne odebrałyby później to zawiadomienie i byłby problem, na przykład kiedy wystawić plan. Mogłyby osoby też później powiadomione podnosić to jako zarzut, że miały mniej czasu na zastanowienie i na zgłoszenie swoich uwag. I myślę, że tutaj się ustawodawca wykazał pewną racjonalnością i zmierzał do tego, żeby tą sprawę po prostu uporządkować i żeby nie było problemów jeszcze większego rodzaju, jak w tym przypadku. Dziękuję bardzo.
Szanowni państwo, w związku z zakończeniem dyskusji poddaję pod głosowanie projekt uchwały na swoje pytanie, to znaczy? Panie Rafale, technicznie tak, ale może kosztować dużo, dużo więcej od tego ogrodu, tak? Jasne. Wysoka Rado, macie państwo przed sobą projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr 15/145/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 roku. Paragraf pierwszy tej uchwały: nie uwzględnia się wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego dnia 7 kwietnia 2014 roku przez panią Maję Czeremuzińską-Sobczyk oraz pana Patryka Sobczyk dotyczącego uchwały nr 15/145/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Żurawie, Żurawki, Pniewo, Bartkowo gminy Gryfino. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady do powiadomienia pełnomocnika wnioskodawców o powyższym stanowisku Rady Miejskiej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja tylko chciałem poinformować Radę, że Biuro Rady przesłało pełnomocnikowi wszystkie dokumenty, które Rada dzisiaj proceduje. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Wysoka Rado, z uwagi na równowagę głosów za i przeciw, głosowanie zostanie powtórzone. Wysoka Rado, poddaję pod ponowne głosowanie projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr 15/145/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2011 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Wysoka Rado, jesteśmy w tym momencie w pacie, bo chyba na następnej sesji możemy to dopiero głosować. To jest sesja nadzwyczajna i mam tu problem. Panie mecenasie, czy mamy gminnego prawnika, który mógłby nam te wszystkie zagadnienia objaśnić, bo rozumiem, że pan mecenas w dniu dzisiejszym jest w związku z innym zagadnieniem. Pani sekretarz, czy jest pan mecenas, który mógłby w ramieniu pomóc nam w tej sytuacji? Według ale przewodniczący nie chciałby popełnić błędu. Proszę o przeprowadzenie konsultacji z mecenasem, który prowadzi obsługę gminy. Co w takiej sytuacji mamy zrobić? Ogłaszam 10 minut przerwy. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Zgodnie ze statutem Rady w sytuacji, która miała miejsce, powinniśmy głosować ten punkt na kolejnej sesji nadzwyczajnej. Żeby zwołać sesję nadzwyczajną, musimy zawiadomić wszystkich radnych, ponieważ jednej radnej w dniu dzisiejszym nie ma. Dwoje, przepraszam, kogo? Tak. To poproszę panie z biura rady, bo moja propozycja jest taka, że powiadomimy tych radnych telefonicznie, zrobimy 15 minut przerwy i przegłosujemy uchwałę w dniu dzisiejszym. Jeśli nie, to zwołam sesję na dzień jutrzejszy, na dogodną dla Państwa godzinę. Ale chodzi o... Tak. Wysoka Rado, udzielam każdemu z Państwa radnych, żeby w tym zakresie się wypowiedzieć. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? W tej mojej propozycji, aby zaryzykować i sesję załatwić w dniu dzisiejszym, ewentualnie nie ryzykować i zrobić ją jutro, na przykład o godzinie 15:30. Tylko co do tego jednego punktu. Pani Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Powiem szczerze, że gdybym była radną nieobecną i miałabym się dowiedzieć o kolejnym zwołaniu sesji, to wolałabym się o tym dowiedzieć skutecznie, więc może raczej optowałabym w związku z tym, że dwoje radnych jest nieobecnych, aby jednak zwołać to na dzień jutrzejszy i skutecznie dzisiaj powiadomić tych radnych. Czy przyjdą, czy nie przyjdą, to jest ich decyzja, ale trzeba stworzyć szansę. No nie sądzę, że jest stworzeniem szansy zrobienie 15-minutowej przerwy, bo jak ktoś nie zjawił się dzisiaj, to, no to po prostu się w ciągu 15 minut tym bardziej nie zjawi. A poza tym chciałam zapytać, czy coś się dzieje z terminami na rozpatrzenie tego wniosku skarżących?
Tak, jutro jest ostatni dzień.
No właśnie. Znaczy szkoda, że tutaj się jak gdyby wcześniej nie spotkaliśmy w tej kwestii, że nie daliśmy sobie szansy.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, oczywiście ile osób, tyle głosów. Natomiast powiem, żeby technicznie przygotować projekt uchwały, uzyskać opinię, po wpłynięciu wniosków był potrzebny odpowiedni czas, tak? Dlatego były święta majowe, były święta Wielkiej Nocy, tak? Nie, przepraszam, tak? I teraz, proszę Państwa, nie róbmy problemów, tak? Albo się spotykamy jutro o godzinie 15:30, żeby nie dozorganizować pracy urzędu i załatwimy sprawę w ciągu 15 minut, albo załatwimy tę sprawę dzisiaj i zaryzykujemy powiadomienie telefoniczne. Jeśli... Proszę bardzo, to jest sesja zwoływana w trybie nadzwyczajnym. Wysoka Rado, pamiętajmy, że sposób powiadomiania jest też sposobem szczególnym w takich sytuacjach. Proszę bardzo, pan radny Zenon Trzepacz.
Zadzwonić, bo nie mamy gwarancji, że jutro ci pani radna i pan radny też będą mogli uczestniczyć.
Dziękuję, dlatego pan radny Rafał Guga.
Szanowni Państwo, to nie chodzi o to, czy oni będą mogli, czy nie będą mogli, czy któryś radny przybędzie, czy nie przybędzie, ale chodzi, ja tutaj się przychylę do zdania pani radnej Ewy Delatore, chodzi o to, że po prostu faktycznie postawmy się na miejscu tych radnych. Otrzymują telefon, że za 15 minut następny termin sesji. No to trochę nie tak. Ja bym tutaj w takim przypadku się przychylił do słowa pani radnej Delatore i prosiłbym o to, żeby na jutro.
W tej sprawie nie będziemy głosować. Głos ma kolega przewodniczący Marek Suchomski. Proszę bardzo.
Tylko interesuje jedna kwestia. Czy podważyć tą uchwałę będą mogli tylko i wyłącznie nieobecni radni, czy też strona trzecia, czyli nieradny będzie mógł, że tak powiem, zwrócić uwagę na niepoprawny tryb zwołania lub procedowania? Dziękuję. Każdy, nie tylko radny.
Dziękuję. Pan radny Jacek Kawka, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ci radni obecni są pogodzeni z tym, że ich dziś nie będzie, a więc to już dochodzimy do absurdu. Oni wiedzą, że ich dziś nie będzie, z tym się już pogodzili i proponuję, żeby dzisiaj spróbować to przegłosować.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Suchomski, proszę bardzo.
Ale nie, tutaj pani radny Kawka, tutaj jest kwestia tego typu, że to nie tylko będą mogli podważyć prawomocność uchwały radni, którzy nie zostali prawidłowo powiadomieni, ale również strona, tak, czyli osoby, które mogą być nie do końca zadowoleni z rozstrzygnięcia, jakie by nie było. Dlatego ja bym się tutaj skłaniał jednak do rozwiązania zaproponowanego przez panią radną Delatore.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, zamykam ten punkt dyskusji. Przystępujemy do punktu wolne wnioski i informacje. Pan Zdzisław Szczepkowski chciałby krótką informację i zaproszenie dla radnych złożyć. Proszę bardzo, panie Zdzisławie. Rozumiem, okej. Okay. Ideologii trzeba powiedzieć, że pan chce iść. Dziękuję panie Zdzisławie, dziękuję panu za pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Delatore, proszę bardzo.
Ja z upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej chciałabym prosić pana burmistrza o poinformowanie nas i to raczej całą Radę, nie tylko Komisję Rewizyjną, co miał na myśli udzielając wywiadu dla tygodnika Nowe 7 Dni Gryfina. Artykuł nosi tytuł Magistrat pod lupą CBA. Ja Państwu, którzy nie czytali tego artykułu, chciałabym przeczytać fragment tego artykułu. Burmistrz Henryk Piłat, pytany o odwiedziny CBA, bagatelizuje sprawę, mówiąc, że to rutynowe kontrole, ale z podtekstem gry politycznej. CBA zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą wszystkich naszych inwestycji i zadają pytania urzędnikom. Przyznam, że takie wizyty zakłócają pracę urzędu, a kontrola to wynik donosu grupy radnych, powiedział pan burmistrz Henryk Piłat. Kiedy dopytywała się redakcja, o jakie donosy chodzi, wskazał na wyniki prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Przypominamy, że Komisja Rewizyjna wskazała już kilka nieprawidłowości, jeśli chodzi o zarządzanie gminą i wydatkowanie gminnych funduszy. Panie burmistrzu, chciałabym zapytać, ponieważ jest to cytat z pana wypowiedzi, chciałabym pana publicznie zapytać, co pan miał na myśli, mówiąc, że kontrole CBA to wynik donosu grupy radnych i uściślił pan to, że chodził o wyniki pracy Komisji Rewizyjnej. Ja chciałabym również państwu przypomnieć, że na podstawie artykułu 18a ustawy o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna ma następujące zadania. Ustęp pierwszy. Rada Gminy kontroluje działalność wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy. Ja dlatego zabieram głos w imieniu całej komisji rewizyjnej, której skład jest bardzo ekumeniczny, bo wchodzą w jej skład przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Działamy na podstawie statutu gminy, działamy na podstawie ustawy i nigdy nie zdarzyło się tak, aby komisja rewizyjna wykonywała jakiekolwiek czynności kontrolne bez uprzedniej uchwały Rady i bez planu pracy zatwierdzonego przez Radę. W związku z tym nazywanie pracy komisji donosicielstwem wymaga na pewno wyjaśnień z pana strony. Chciałabym, aby pan publicznie powiedział, co pan miał na myśli, jakich radnych określa pan mianem donosicieli i czy dla pana działalność komisji rewizyjnej, statutowa działalność jest rodzajem donosicielstwa, ponieważ chciałam tu złożyć oświadczenie w imieniu komisji, że komisja jedyne czynności, które wykonywała na zlecenie Rady, przedstawiała jako wyniki kontroli Radzie i tylko i wyłącznie Rada, jeśli zadecydowała w głosowaniu o skierowaniu jakiejkolwiek sprawy do zbadania innym organom państwa, to robiła to za pośrednictwem uchwały przy otwartej kurtynie i nie były to donosy, tylko uchwały Rady Miejskiej. W związku z tym poszedł pan za daleko i nazwał pan wobec tego działalność uchwałodawczą Rady również donosicielstwem w domyśle. Czy zechciałby pan się ustosunkować do stwierdzeń zawartych w tym artykule?
Wysoka, przypominam, że dzisiejsza sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym. Porządek jest określony. Jesteśmy w punkcie wolne wnioski, informacje. Traktuję to jako wniosek do pana burmistrza. Oczekuję odpowiedzi ewentualnie na piśmie. W dniu dzisiejszym w tym zakresie dyskusji nie będę dopuszczał. Proszę bardzo, pan radny Eugeniusz Kuduk.
Ja chciałem właśnie poinformować, że na tawernie nie otwierają się żadne okna i nie ma klimatyzacji i chciałbym wiedzieć, czy to już jest budowa skończona. Mówię to w kontekście imprez organizowanych 1-3 maj. Tam ciężko było wytrzymać w tych pomieszczeniach. I chciałbym taką informację. Oczywiście nie dzisiaj.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze chciałem wykorzystać. Przy okazji chciałem pana burmistrza poinformować, że nie dostałem odpowiedzi na interpelację odnośnie ulicy Flisaczej. To dla mnie jest bardzo ważne i czekam. To też proszę o informację, co z tą odpowiedzią. Trzecia sprawa. Chciałem zwrócić uwagę na święto flagi i czy nie należałoby przekazać sołtysom i naszym placówkom, nie tylko w Gryfinie, ale również w gminie, po jednej fladze, żeby te flagi wisiały na naszych obiektach, bo czasami się spotyka z takimi zdaniami, no tak, no na przykład sołtys nie powiesił flagi. Może dla sołtysa trzeba przekazać taką flagę, niech powiesi. A jeżeli mamy świetlicę, czy remizę, czy jakiś inny obiekt, no to też przekazać po fladze, żeby te flagi wisiały, bo jeżeli mieszkańcy prywatnie wieszają, to należałoby. No i flagi oczywiście, flagi gminne, żeby tak przejrzeć, bo niektóre należałoby wymienić. Dziękuję bardzo.
Pan radny Tomasz Namieciński, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja w dwóch kwestiach chciałem tutaj zabrać głos. W sumie złożę dwa wnioski. Panie burmistrzu, chciałem złożyć wniosek o to, żeby był respektowany budżet gminy Gryfino na 2014 rok. Ja powiem króciutko. Wczoraj jeden z mieszkańców Stowarzyszenia Dżenin zadzwonił do Ośrodku Sportu i Rekreacji, do pana dyrektora Samonia z prośbą o to, aby wykoszono teren boiska gminnego w miejscowości Dżenin. Uzyskał informację, że OSIR nie ma na ten cel pieniędzy. W związku z powyższym zadzwonił tutaj do Urzędu Miasta i Gminy, do pani sekretarz. Pani sekretarz odesłała tego pana do Wydziału Ochrony Środowiska. Z Wydziału Ochrony Środowiska ten pan został odesłany do Wydziału Edukacji. No i tak był odsyłany. Podobnie został wczoraj potraktowany pan sołtys z Żenina. Panie burmistrzu, no te pieniądze są w paragrafie 926 w wydatkach Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, zakup piachu, jego wymiana w piaskownicach, paliwa, koszenie trawy, naprawy, konserwacje placów zabaw, utrzymanie boisk wiejskich, zakup sprzętu i usług. I tam była kwota 154 130 zł. Ona została zmniejszona na sesji budżetowej o 35 tysięcy. Jest to kwota 119 130 zł. Dzisiaj ten pan znowu zadzwonił do pana dyrektora Samonia i znowuż pan Samoń powiedział mu, że na to pieniędzy nie ma. Naprawdę, panie burmistrzu, ja nie wiem, jak ten urząd funkcjonuje, że urzędnicy nie wiedzą nawet, jaki mamy budżet. No to jest jakieś skandaliczne zachowanie. Ja bardzo proszę, panie burmistrzu, zaczął się okres wiosenno-letni. No nie wiem, zarastają te nasze place, gminne place, boiska, żeby respektować, tak? No wynika z tego budżetu, że te pieniądze są, że te pieniądze ma pan Samoń i nawet nie wie, że je ma. W związku z tym składam taki wniosek, aby nie wiem, pan wpłynął na swoich pracowników, na jednostki gminne, żeby respektowały budżet z 2014 roku. To jest jedna sprawa, panie przewodniczący, teraz wnioskuję o to. Składam na pana ręce projekt uchwały z prośbą o wniesienie na przyszłą sesję. Projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej w takich obrębach jak Garno, Dżenin, Wysoka Gryfińska. Ja tutaj wszystkie wymagane dokumenty, które mi wskazywał pan radca prawny, uzyskałem. Projekt uchwały podpisany jest przez 11 radnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan przewodniczący Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Krótki wniosek do pana burmistrza o to, aby w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu na prace budowlane i adaptacyjne w budynku byłej szkoły podstawowej nr 4 na przedszkole opublikowano wyniki. Jeśli takie rozstrzygnięcie już zapadło, a jeśli jeszcze nie zapadło, to żeby opublikowano te wyniki niezwłocznie po tym, jak będą one znane. Dziękuję.
Wysoka Rado, w tym miejscu ogłaszam jeszcze raz 5 minut przerwy, dlatego że prawdopodobnie nie będziemy musieli zwoływać sesji na jutro i zakończymy sesję w dniu dzisiejszym, tak? 5 minut przerwy. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Wznawiam porządek 43. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Spokojnie zdążymy. Kto kończy czynności, to poczekamy. Tytułem informacji wpłynęło do państwa radnych pismo mieszkańców ulicy Asnyka, którzy w związku ze zbieraniem podpisów przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, aby nadać tej części nową nazwę, wyrazili dezaprobatę. Pismo do zapoznania. Państwo radni, według tego, co tu jest napisane, wszyscy dostali na skrzynki mailowe. Wpłynął też oficjalny protest. Ja z działaczami wspólnoty rozmawiałem. Oni oczywiście odstąpią od tego pomysłu. Od Związku Nauczycielstwa Polskiego dostaliśmy pismo pani przewodniczącej, pani prezes oddziału ZNP Lilii Kuźniewskiej w sprawie zwiększenia pensum godzin dla nauczycieli w szkołach publicznych do zaznajomienia w biurze rady. Rozumiem, ale pismo jeszcze jest ciągłość, pismo jest podpisane przez panią Kuźniewską. Wpłynęło również pismo Polskiego Związku Wędkarskiego Energetyk PG, oddział zespołu elektrowni Dolna Odra w sprawie instalacji ścieków bytowych w obrębie ulicy Czechosłowackiej do zaznajomienia w Radzie. oraz wpłynęło pismo Urzędu Zamówień Publicznych, który podtrzymał swoją decyzję co do rozpoznania skargi w tak zwanych angielskich drogach. Wysoka Rado, po konsultacji z prawnikiem gminy uznaliśmy, że ten punkt porządku obrad ponownie rozstrzygać będzie można na sesji w trybie zwyczajnej, która będzie przeprowadzona w ostatni czwartek miesiąca maja. W tym momencie zamykam posiedzenie 43. sesji nadzwyczajnej. Dziękuję bardzo. Nie. Wysoka Rado, przepraszam, jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Na 19 maja wszyscy Państwo radni macie zaproszenie do szkoły podstawowej numer 1 w Gryfinie na godzinę 9 na uroczysty apel z okazji Święta Szkoły.